Gość dnia w Radiu Rodzina.
Przed mikrofonem Tomasz Klimowicz. Drodzy Państwo, dziś 85. rocznica napaści sowieckiej na Polskę. 1 września obchodziliśmy 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W czasie tej nieludzkiej wojny polskie duchowieństwo odgrywało kluczową rolę jako ten moralny i duchowy filar dla narodu w obliczu okupacji i terroru. Ale nie tylko duchowieństwo. Wielu świeckich naszych rodaków dało piękne świadectwo. Z narażeniem własnego życia bronili wartości takich jak wiara, Kościół, Pan Bóg, patriotyzm, ojczyzna. Wielu z nich Kościół wyniósł do chwały ołtarzy, jak świętego ojca Maksymiliana Kolbe, błogosławionego, biskupa Michała Kozala, beatyfikowaną rok temu rodzinę Ulmów, czy 108 męczenników II wojny światowej. Dziś, drodzy Państwo, zaprosiłem do rozmowy księdza doktora Dariusza Drążka z Pelplina, który jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego tzw. drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej. Witam serdecznie na antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Witam serdecznie pana redaktora i radiosłuchaczy.
Księże doktorze, kim jest postulator procesu beatyfikacyjnego? Jaka jest jego funkcja? Proszę nam to wyjaśnić, opowiedzieć.
Już to wyjaśnię. Chciałbym jedynie prosić, bym mógł przekazać też, panie redaktorze, na pana ręce serdeczne życzenia dla Radia Rodzina w diecezji kaliskiej, dla radiosłuchaczy, bo wiem, że obchodzicie 25-lecie waszej działalności. Niech Pan Bóg błogosławi tej pięknej historii waszego radia.
Bardzo dziękujemy, księże, i zapraszamy do nas, do Kalisza, do świętego Józefa i do Radia Rodzina.
Tak. Wracając do pytania pana redaktora. Otóż proces beatyfikacyjny o męczeństwo na tak zwanym etapie rzymskim posiada taką figurę prawną zwaną postulatorem. Jest to człowiek, którego mianuje ksiądz biskup, w którego ręku jest cały proces, od którego jak gdyby zależy istnienie tego procesu. Ponieważ aktorem sprawy, tak to nosi łacińskie imię ów szef całego procesu, jest ksiądz biskup diecezji pelplińskiej, nasz ksiądz biskup. Gdy proces się zaczynał, był nim świętej pamięci ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga. Właśnie on mianował mnie postulatorem procesu dla etapu rzymskiego. Rola postulatora jest taka, być przedstawicielem biskupa prowadzącego proces, w jego imieniu występować do kongregacji do spraw kanonizacyjnych i beatyfikacyjnych we wszystkich sprawach i jemu też referować wszystkie zachodzące etapy danego procesu. Także wobec kongregacji rola postulatora jest ważna. Kongregacja rozmawia jak gdyby zawsze z postulatorem, gdy cokolwiek chce poruszyć w sprawie procesu, a postulator musi to być przekaźnikiem tego do biskupa prowadzącego sprawę. Jednym słowem, to taka figura łącząca, komunikująca między biskupem prowadzącym sprawę, a kongregacją rozpoznającą, osądzającą sprawę. Do postulatora należy też to, co w tym słowie się kryje, postulować, czyli nieustannie czuwać, czy wszystko idzie dobrze naprzód i gdy kończy się jakiś etap, składać prośbę o rozpoczęcie następnego etapu w procesie.
Księże doktorze, kiedy rozpoczął się ten proces tej drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej i na jakim jest obecnie etapie? Ten proces zdaje się, że rzymskim, bo to już wybrzmiało, tak?
Tak, proces jest obecnie na etapie rzymskim.
Co to znaczy?
Oznacza to, że zostały zakończone wszystkie prace konieczne na poziomie w diecezjach lub w zakonach, które były zainteresowane. Oczywiście zakony nie mają swoich sądów biskupich, więc procesy o beatyfikację, o kanonizację zaczynają się zawsze w sądzie biskupim jakiejś diecezji. Zasadą jest dla męczenników, żeby to była diecezja, na terenie której dany człowiek poniósł śmierć męczeńską. I teraz po prostu etap diecezjalny polegał na zebraniu wielkiej liczby dokumentów historycznych, opracowań dotyczących życia tych osób, które chcemy umieścić w procesie, przebadać, zebranie świadków, przesłuchanie tych świadków, spisanie tego wszystko według rygorów prawa kanonicznego. I to wszystko odbywało się właśnie w sądach diecezjalnych, po czym zebrany materiał po wieloletniej pracy, to była naprawdę tytaniczna praca historyków, ludzi świeckich, uczonych, kapłanów, również teologów, został ten materiał zebrany, zamknięty uroczyście zamknięty w katedrze pelplińskiej dla całej Polski w 2011 roku. I od tego momentu zakończył się proces na poziomie decyzjalnym i wszystkie te akta, było tego 6 wielkich skrzyń dokumentacji, zostały przesłane do Rzymu. Rozpoczął się etap rzymski procesu o beatyfikację księdza Henryka Szumana i jego towarzyszy. Mhm. Był to rok 2011, lipiec, gdy dokumenty pojechały do Rzymu. I mogę, jeżeli pan redaktor pozwoli, to nakreślę pierwsze momenty, co się tam działo z tymi dokumentami.
Mhm. Bardzo proszę.
Przede wszystkim wielomiesięczną pracę było, że w kongregacji trzeba było strona po stronie te dokumenty ułożyć w tomy, sprawdzić, czy są odpowiednio podpisane przez notariuszy, opieczętowane i wtedy obłożyć te tomy. Było ponad 110 tomów akt dotyczących naszego procesu, po czym zostało dokonany tak zwany akt otwarcia naszej sprawy w Rzymie. To był listopad 2011 roku. Następnie jako postulator postulowałem, spełniając swoją funkcję, żeby kongregacja zechciała sprawdzić, czy nasz materiał jest zgodny z prawem, z przepisami, czy wszystko odbyło się według, nie będzie podlegało nigdy kwestionowaniu. Chodziło mianowicie o uzyskanie tak zwanego decreto di validita dell'inchiesta diocesana, czyli dekret stwierdzający prawowitość i poprawność całego procesu diecezjalnego. I ten dekret został pozytywnie wydany dla naszej sprawy. Był to maj roku 2013. Wtedy naszej sprawie został przydzielony z ramienia kongregacji, znowu na prośbę postulatora. Mówię to troszeczkę z uśmiechem, bo nie chcę, broń Boże, podkreślać swojej roli, w tym po prostu taki jest etap.
Ale
trzeba
ważna
poprosić
rola.
O wyznaczenie tak zwanego relatora sprawy. Kongregacja uczyniła relatorem naszej sprawy księdza profesora, ojca profesora Zdzisława Kijasa, franciszkanina, pod okiem którego odtąd sprawa zaczęła się dalej toczyć, a od marca roku 2020 relatorem naszej sprawy jest ojciec karmelita, ojciec Szczepan Praśkiewicz. I teraz pod jego kierunkiem toczy się dalsza część naszej sprawy. Zapytał pan redaktor, na jakim jesteście etapie. Otóż jest to tak zwany etap opracowywania tego, co się nazywa pozicjo sprawy, łacińskie słowo pozicjo. Można by przetłumaczyć, w jakim jesteśmy momencie, na co udało się zebrać, co jest już zebrane. Chodzi o to, żeby z tych ponad 110 tomów akt, każdy ma po kilkaset stron, streścić do takich rozmiarów, żeby potem specjaliści, teologowie, kardynałowie w kongregacji mogli to przeczytać już jako streszczenie, a nie koncentrować się na 110 tomach. Więc ta pozycja to takie streszczenie. Znowu trzeba je napisać według ustalonych pewnych norm pod okiem właśnie relatora sprawy wyznaczonego przez kongregację. Jesteśmy na etapie pisania tej pozycji. To jest bodajże najbardziej żmudny etap w procesie.
Księże, ilu sług Bożych obejmuje proces, o którym mówimy, i czy ta liczba się zmieniała w trakcie tego procesu tutaj w Polsce, i czy jeszcze może się zmienić?
Ta liczba się zmieniała, ponieważ cała ta druga grupa męczenników II wojny światowej wzięła się troszeczkę też z tego, że było pragnieniem diecezji, zakonów, żeby ludzi, którzy zostali tak bestialsko potraktowani śmiercią męczeńską, a nie zdążono zebrać wszystkich dokumentów, które były potrzebne na ów pierwszy proces, który i tak był bardzo liczny, żeby właśnie nie zmarnować tych dokumentów zebranych po części, znowu poświęcono trochę czasu i tak wyłoniła się ta druga grupa. Ona liczyła na początku ponad 100 osób, ale niektórzy zrezygnowali z dalszej chęci uczestniczenia. Niektórzy zaś z powodu bardzo takich zrozumiałych i oczywistych, jak na przykład rodzina, błogosławiona rodzina Ulmów. Ona była częścią naszego procesu, ale ponieważ zbliżał się czas rocznicowy ich męczeństwa i jednocześnie powstawała i muzeum, i wiele takich, można powiedzieć, ważnych momentów towarzyszących, ksiądz biskup Przemyski postanowił wyjąć z tej dużej grupy swoją grupę rodziny Ulmów, żeby mogli szybciej mieć zakończoną całą pracę nad ich dokumentacją, co się stało. W chwili obecnej w naszym procesie jest 71 sług Bożych, czyli proces księdza Henryka Szumana i 70 towarzyszy.
Jakich są stanów te osoby, ci słudzy Boży? Ile lat na przykład miała też najmłodsza osoba, kiedy poniosła śmierć męczeńską? Pamięta ksiądz?
Szanowny panie redaktorze, jeśli chodzi o teraz proces, który idzie dalej, czyli 71 sług Bożych, to tego najmłodszego trudno byłoby mi wskazać, ale zaraz powiem, kim mogliby oni być. Natomiast dotychczas w tej grupie najmłodszym to były dzieciątka z rodziny, były dzieci z rodziny Ulmów, czyli błogosławione dzieci Wiktorii i Józefa Ulmów, czyli byli najmłodsi. Natomiast w tej chwili można powiedzieć, że najmłodsi to mają 20, 22-23 najwyżej, bo są to młodzi klerycy i nowicjusze, którzy w naszej diecezji jest jeden kleryk, wielu nowicjuszy od ojców, misjonarzy, werbistów. Byli to młodzi ludzie, którzy wstąpili do seminarium po maturze, po osiągnięciu pełnoletności zaledwie, a więc to są teraz ci najmłodsi. Jeśli zaś chodzi o pytanie dotyczące, z jakich są stanów, to można powiedzieć z radością, że są ze wszystkich stanów, czyli są świeccy, bo jest młoda kobieta Julia Bunikowska z archidiecezji przemyskiej, jest pan Ignacy Trenda z diecezji kieleckiej, a więc są świeccy. Wspomniałem kleryków i nowicjuszy, są siostry zakonne, zgromadzenie sióstr służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanego Poczęcia. Są bracia zakonni, bracia Albertyni, zakon braci Bosych, Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i są księża. Tutaj są obecni księża z diecezji łódzkiej, pelplińskiej, przemyskiej, sandomierskiej, zamojsko-lubaczowskiej oraz ze zgromadzenia misjonarzy Świętej Rodziny, Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, księża Kongregacji Oratorium Świętego Filipa Nereusza i księży misjonarzy, a także ojcowie werbiści i zakon pustelników, kamedułów oraz braci mniejszych.
Jest dużo kleryków, postulantów, tak? Tak to się mówi też chyba w
czyli
zakonie.
Tych, którzy zaledwie zdążyli złożyć pragnienie kształcenia się w seminarium, pójścia drogą ku kapłaństwu czy ku powołaniu zakonnemu, a wojna im to uniemożliwiła.
Słudzy Boży pochodzili z różnych diecezji, jak ksiądz przed momentem powiedział. Dlaczego właśnie diecezja wasza, diecezja pelplińska, ten proces prowadzi?
Dokładnej przyczyny nie znam, natomiast, bo ksiądz biskup nasz, ksiądz biskup świętej pamięci Jan Bernard Szlaga, powołał mnie na postulatora, gdy proces już się toczył. I ja zatem nie wiem, dlaczego nasz biskup stanął na czele. Podejrzewam, że była to umowa między księżmi biskupami. Musieli kogoś wybrać spośród siebie, komu powierzyć bycie na czele procesu. Powierzyli to biskupowi Pelplińskiemu.
W ten sposób. Myślałem, że...
Tak myślę, ale po prostu nie wiem szczegółów.
Czyli to nie jest tak, że większość tych sług bożych pochodzi z waszej diecezji? Nie.
To znaczy akurat jest tak, że najwięcej w tej grupie sług bożych jest od księży werbistów, misjonarzy werbistów, 19. A drugą co do liczebności jest nasza diecezja. Rzeczywiście diecezja pelplińska ma 17 sług bożych. Co może ta liczba trochę przeważyła.
Księże kanoniku, czy w tej grupie, tej drugiej grupie polskich męczenników z okresu II wojny światowej jest właśnie ktoś tak szczególnie wyróżniający się? No, rodzina Ulmów to jest w ogóle ewenement, prawda? Ale może tutaj też ktoś taki, o kim warto coś powiedzieć więcej jest?
Panie redaktorze, pozwolę sobie powiedzieć tak, najpierw trochę uogólniając, że przez ten czas, w którym zapoznaję się z życiorysami na podstawie zebranych dokumentów tych sług bożych, oczywiście nie wszystkich, bo udało mi się przeczytać pewną część dotychczas, to muszę powiedzieć, że co się wgłębiamy w życie któregokolwiek z nich po kolei, to dzieje się ta przedziwna rzecz, którą przeżywa pewnie każdy historyk, każdy badacz jakiegoś życia, jakiegoś skrawka historii, że to życie zaczyna tętnić swoją pełnią. Każdy z nich, myślę, jest jakoś szczególny, warty upamiętnienia, bo to były życia, uogólnić mógłbym kilka takich cech, za chwilę o nich powiem, ale to były życia, które były naprawdę oddane. Najpierw by żyć jako człowiek, jako Polak, w swojej ojczyźnie, by potem żyć czy jako kapłan, czy brat zakonny, czy siostra zakonna, służyć tam, gdzie zostało się posłanym, misjonarz. Bliżej przyjrzałem się życiu, w którym mnie zafascynowało księdza Antoniego Henryka Schumana, który jest tytułową postacią tego procesu, a także księdza Edmunda Kałasa, misjonarza Świętej Rodziny. I muszę powiedzieć, że to są życia przepiękne. Ksiądz Kałas, misjonarz, na podstawie jego perypetii, już myślę o czasach wojennych, gdy był misjonarzem we Francji, można by poznać realia życia Polonii francuskiej, jego wkład jego kolegów, innych kapłanów, z którymi współpracował w trosce o wspólnotę Polaków od strony religijnej, ale nie tylko. Jego zdecydowanie, by nie opuścić Polaków za granicą, iść razem z nimi, gdy musieli się przemieszczać z powodu przychodzącego frontu działań wojennych. A ksiądz Henryk Schumann, kapłan naszej diecezji, jeśli pan redaktor pozwoli, to 3 minuty bym o nim powiedział z wielką radością i szczęściem, bo cóż, przykład kapłana z Pomorza, urodzony w Toruniu, w roku 1882, wykształcony jako młody chłopak. Wcześniej zmarła mu jego mamusia, więc doświadczył też goryczy bycia bez mamy. Złożył podanie do seminarium w Pelplinie jako młody człowiek, gdy osiągnął dojrzałość. No i rozpoczęła się jego droga ku kapłaństwu, ale potem jako kapłan już przed I wojną światową został proboszczem. Wyświęcony przed I Światową Wojną, został proboszczem między innymi. I co się stało? Wybuchła ta I Wojna Światowa, która swoim okrucieństwem, może mniej się nią teraz zajmujemy, ale w niczym nie ustępowała potem tej drugiej również. Zostawiła świat zdewastowany. W Polsce i na terenach, gdzie działał ksiądz Schumann, zobaczył, że jest wiele rodzin, gdzie dzieci są osierocone, gdzie brakuje nieraz i pożywienia dzieciom. I on okazał się duszpasterzem, który był wrażliwy na potrzeby materialne, na dzieciństwo, no, dla dzieci. On tak próbował pobudzić ludzi, zorganizować wokół siebie, a znalazł chętnych ludzi świeckich, nieraz bardzo znaczących w społeczeństwie, że zorganizował dla dzieci nie tylko ze swojej parafii, małej wioski, ale również zorganizował dla innych dzieci bodajże pierwsze w Polsce kolonie na wybrzeżu w Gdyni, gdzie wykupił wraz ze Świeckimi pewien teren i pewne budynki, by służyły dzieciom na kolonie letnie. Potem został proboszczem w Starogardzie Gdańskim, to jest ostatni etap jego życia. Będąc proboszczem parafii istniejącej, jednocześnie był też przez biskupa powołany na proboszcza parafii, która została zawiązana i nie miała jeszcze kościoła, więc był budowniczym kościoła świętego Wojciecha w Starogardzie Gdańskim. I też jego działalność prężna dla ubogich, dla stowarzyszeń katolickich, dla chóru, po prostu to była dusza społeczności kościelnej i nie tylko. Nie chciał opuścić swojej parafii do ostatka, nawet gdy Niemcy weszli i zajęli Starogard Gdański, bo mówił, jestem proboszczem i nie zamierzam opuszczać mojej parafii, moich ludzi. Zdarzyło się po prostu, że ksiądz biskup, widząc, że on nie opuści Starogardu, po prostu uwolnił go dekretem, zwolnił go z bycia proboszczem. W ten sposób ksiądz Henryk Szuman mógł wyjechać ze Starogardu, już nie mówiąc, że ogranicza go bycie proboszczem. Dojechał do swojego przyjaciela, do Fordonu w Bydgoszczy i tam został aresztowany i 2 października 1939 roku rozstrzelany przed kościołem wraz z innymi męczennikami Fordonu w Bydgoszczy. Ja to tak zrelacjonowałem jednym tchem, bo życie tego księdza, po prostu ja się z nim zapoznałem, od znania tylko imienia i nazwiska, ukazało mi cały świat przedwojenny, jego troski, jego starania, poświęcenia się jako kapłan dla ludzi bezgranicznego. Jeszcze co ciekawe, on na kilka lat przed II wojną światową, on mówił przy każdej okazji w Starogardzie Gdańskim, gdy mógł zabrać głos, nie tylko w kościele, mówił, przygotujmy się duchowo, bo nadchodzi wojna. Chciał w ten sposób chyba, żeby ludzie przygotowali się również na ewentualność, gdyby ta wojna miała przerwać bieg ich dni, żeby nie byli zaskoczeni duchowo na takie trudne momenty. Sam przeczuwał, że wojny nie przeżyje, co też się stało, zginął w pierwszym, można powiedzieć, po pierwszym miesiącu wojny.
Księże, mam jeszcze ostatnie pytanie. Myślę, że to jest ważne pytanie. Czy do zakończenia tego procesu beatyfikacyjnego potrzebny jest cud?
Panie redaktorze, jeśli chodzi o procesy dotyczące męczeństwa, nie jest wymagany, by się zdarzył cud. Nie jest to wymagane, gdyż nauka Kościoła jest jak gdyby tego typu, kto oddaje swoje życie w geście męczeństwa, to jest cud takiej odwagi, wierności Chrystusowi za cenę swojego życia. Nie ma wyższej ceny i tak jak Pan Jezus mówi, nie ma miłości większej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Celem procesu o męczeństwo jest wbrew pozorom nie tylko poznanie całego życia tych męczenników, czyli historii ich życia, o której trochę wspomniałem, na podstawie księdza Henryka Szumana, ale najwięcej trzeba się skoncentrować na momencie męczeństwa, żeby ukazać, że ten człowiek ze swej strony poniósł śmierć męczeńską bez przymusu i jednocześnie jak gdyby nie prowokując sytuacji, ale po prostu nie mając innej możliwości zgodził się na nią i podjął ją odważnie. Dalej trzeba pokazać, że ze strony prześladowców była to chęć zadania męczeństwa z powodu prześladowania wiary, że danego człowieka zamordowano, nienawidząc go z powodu jego wiary. A przykład tych męczenników, których mamy, no pokazuje, że oni wszyscy byli solą wokół jako ludzie wierzący, jako ludzie należący do Kościoła, jako Polacy, nauczyciele. Byli ludźmi modlitwy, wszyscy, można powiedzieć, bezgranicznie ufający Bogu w swoich okolicznościach. Nie uciekali ze swoich stanowisk. Nikt nie miał chęci ucieczki od powierzonych im zadań. Pozostawili w ludziach, mogę też powiedzieć, niezatarty ślad, bo świadczą o tym zeznania świadków, wspomnienia, ślad swojej wiary, pracowitości, dobroci, troskliwości o ludzi, dzielenia z innymi niedoli. I to, myślę, jest takimi cechami wspólnymi dla nich wszystkich.
Ksiądz dr Dariusz Drążek z Pelplina, postulator procesu beatyfikacyjnego drugiej grupy polskich męczenników z okresu II wojny światowej, był dziś naszym gościem. Bardzo, księże, dziękuję za rozmowę i gdyby ta beatyfikacja tak bardzo się zbliżała, to myślę, że jeszcze porozmawiamy w Radiu Rodzina na ten temat.
Ja również dziękuję za możliwość rozmowy. Szczęść Boże dla wszystkich naszych słuchaczy i dla całej ekipy Radia Rodzina.
Pozdrawiamy również diecezję pelplińską.
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże, z Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.